Kłaniam się z Warszawy. Zaczynamy ponownie od protestów kobiet w całej Polsce przeciwko kolejnej próbie zaostrzenia prawa aborcyjnego. W poniedziałek Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Proponowane zmiany znoszą możliwość przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. Jeśli projekt zostanie przyjęty, oznaczać to będzie całkowity zakaz aborcji w Polsce, nawet w przypadkach zagrożenia życia kobiety. W odpowiedzi na te prace organizacja Ogólnopolski Strajk Kobiet zorganizowała demonstrację pod hasłem Czarny Piątek. W Warszawie zebrało się kilkadziesiąt tysięcy osób. Według władz miasta było ich 55 tysięcy. Policja oceniła frekwencję na 20 tysięcy. Zgromadzeni skandowali: myślę, czuję, decyduję, równe prawa, wspólna sprawa, wasza wiara od nas z dala. Łamiecie nasze prawa, a to nie nasza sprawa. Uczestnicy demonstracji przeszli z podstacji metra Świętokrzyska pod dom arcybiskupów warszawskich przy ulicy Miodowej, stamtąd do Sejmu, a na koniec jeszcze przemaszerowali pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej. Na czele marszu umieszczono transparent z napisem Niepodległe Polki i rysunkiem czarnego parasola. Podobne manifestacje odbyły się także w kilku innych największych miastach Polski. Godzinę po rozpoczęciu Czarnego Piątku ruszyła także ogólnopolska akcja Biały Piątek, która polegała na włączeniu się w modlitwę w intencji życia poczętego. Jak wyjaśniały organizatorki tej akcji, Biały Piątek jest inicjatywą społeczną, która ma być alternatywą dla Czarnego Piątku. Chcieliśmy się zatroszczyć o wszystkie mamy spodziewające się dzieci w ciążach zagrożonych, mamy, które mają zdiagnozowane u dzieci jakieś wady. Chcieliśmy wesprzeć te kobiety modlitwą, mówiły organizatorki. Przypomnijmy, że obowiązująca od 1993 roku ustawa o planowaniu rodziny zezwala na dokonanie aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, na przykład gwałtu. Parlament już raz podjął próbę zmiany tej ustawy. We wrześniu 2016 roku Sejm skierował do dalszych prac projekt Komitetu Stop Aborcji zaostrzający prawo. Wywołało to burzliwe reakcje, m.in. pierwszy czarny protest na ulicach miast. Wówczas posłowie ugięli się pod presją i odrzucili projekt. Polska będzie dążyć do zwiększenia obecności wojskowej i infrastruktury NATO w regionie, a zagrożeniem dla podmiotowości Polski w stosunkach międzynarodowych są działania Rosji, powiedział w Sejmie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, przedstawiając informacje o zadaniach polityki zagranicznej w 2018 roku. Minister zadeklarował, że najważniejszą zasadą w stosunkach międzynarodowych powinna być zasada podmiotowości, czyli nic o nas bez nas. Oczywistą racją stanu Polski jest zagwarantowanie narodowej niepodległości i suwerenności państwowości. Celem Polski jest też silna i skuteczna Unia Europejska, ciesząca się poparciem wchodzących w jej skład państw i narodów. Minister sprzeciwił się jednocześnie pojawiającym się w Unii tendencjom do protekcjonizmu, stosowania podwójnych standardów i faktycznej nierówności państw członkowskich wobec unijnego prawa. Zaznaczył, że Polska powinna pełnić rolę adwokata krajów z regionu Europy Środkowej i z zaangażowaniem walczyć o ich interesy. Strategicznym celem Polski jest też utrzymanie bardzo dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi oraz zwalczanie agresywnej polityki Rosji, która chciałaby odzyskać wpływy w naszym regionie. Opozycja nie zostawiła na wystąpieniu ministra suchej nitki. Adam Szłapka z Nowoczesnej określił je jako zaklinanie rzeczywistości i totalny matrix. Zaś z kolei Katarzyna Lubnauer dodała, że wystąpienie ministra to zapowiedź polexitu. Mentalnie PiS jest już dawno poza Unią Europejską, stwierdziła. Mimo tych głosów, co było do przewidzenia, Sejm przyjął informację i zgodził się, by minister realizował politykę zagraniczną w kształcie przedstawionym w exposé. Sejm wrócił także do dyskusji o nagrodach dla ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości, które w grudniu wypłaciła im ówczesna premier Beata Szydło. Wywołana do odpowiedzi przez posłów opozycji, broniła z sejmowej mównicy swojej decyzji. Za ciężką i uczciwą pracę te pieniądze im się po prostu należały, oceniła była premier. To były nagrody oficjalne, które zostały przyznane w ramach budżetu uchwalonego w tej Izbie, a nie zegarki od kolegów biznesmenów, tak jak bywało to za czasów rządów PO, dodała. Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku ministrowie gabinetu Beaty Szydło otrzymali od 65 do 82 tysięcy złotych premii. Decyzję upublicznił poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza, bo rząd nie za bardzo chciał się nią chwalić. Po tym jak sprawa stała się głośna, premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że wszyscy ministrowie przekażą nagrody na cele charytatywne, no ale nie wszystkim ministrom się to spodobało. Na przykład minister energii Krzysztof Tchórzewski odpowiedział w jednym z wywiadów, że on nie zamierza oddawać przyznanej nagrody, bo na nią zasłużył. Podobne zdanie ma minister do spraw uchodźców Beata Kempa. My wszyscy ciężko pracujemy po to, by wszyscy Polacy mogli cieszyć się z rozwoju Polski, a nie tylko wybrane grupy interesu, stwierdziła. Opozycja grzmi, że słowa Beaty Szydło i niektórych ministrów to wyraz arogancji i buty rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jeden Szydło to nowy wzorzec braku wstydu, pokory i przyzwoitości, skomentował polityk z Nowoczesnej Paweł Rabiej. Z kolei posłanka PO Kinga Gajewska przypomniała, że w exposé z 2015 roku Beata Szydło mówiła: koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. Zestawiając to z wypowiedzią o nagrodach, które się należały, widzimy, że maski fałszu i obłudy opadły, stwierdziła Gajewska. To nie jedyny problem wizerunkowy, jaki dopadł w ostatnich dniach rząd PiS. Sam premier Mateusz Morawiecki został wyzwany do odpowiedzi przez tygodnik Newsweek Polska o swój majątek, który ukrył przed wstąpieniem do Prawa i Sprawiedliwości i przed objęciem funkcji w rządzie. Dziennikarze odkryli, że obecny premier przekazał większą część majątku swojej żonie, z którą podpisał umowę o rozdzielności majątkowej. Dzięki temu w publicznym oświadczeniu majątkowym może wykazywać znacznie mniejszy majątek niż ten, którym de facto dysponuje on sam i jego rodzina. Zdaniem publicystów i polityków opozycji, premier nie chciał się przyznać przed wyborcami PiS, że jest zamożnym człowiekiem, bo mogłoby mu to przeszkodzić w karierze politycznej. Sam Mateusz Morawiecki nie zabrał w tej sprawie głosu. Jego rzeczniczka oceniła, że tezy stawiane przez Newsweeka są nieprawdziwe i że jest to obrzydliwy atak na prywatność szefa rządu. I tyle o polityce. Na koniec jeszcze informacja z zupełnie innego, powiedzmy, ogrodu. Za 6 lat Łódź będzie gospodarzem Expo Horticultural, czyli tak zwanego Zielonego Expo. To światowa wystawa poświęcona tematyce kształtowania i zagospodarowania zieleni w mieście. Jak twierdzi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, wydarzenie jest istotne nie tylko dla samej Łodzi, ale dla całej Polski. Głównie ze względów promocyjnych, bo wszelkie tego typu wystawy gromadzą rzesze odwiedzających z całego świata. Dzięki nim będziemy mogli poprawić i zmienić wizerunek miasta, ale także zadbać o rozpoznawalność Polski jako kraju, gdzie poprawa jakości życia poprzez zieleń i ekologię jest traktowana poważnie, mówi Zdanowska. W ramach przygotowań do Expo w mieście powstanie olbrzymi centralny park miejski, który zajmie 70 hektarów zieleni w samym centrum miasta. Ale to nie będzie jedyne miejsce, w którym odbędzie się wystawa. Centralny park ma być swego rodzaju pniem. Od niego będą rozchodziły się zielone ścieżki, które połączą liczne mniejsze parki i ogrody, które częściowo już w Łodzi istnieją. Łącznie nowe tereny zielone mają objąć powierzchnię do 200 hektarów w całym mieście. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.